Szwejk ugotował ów sławny grog, przewyższający swą jakością grogi starych marynarzy. Taki grog mogliby jeli pijać piraci XVIII stulecia i byliby na pewno zadowoleni. Kapelan Otto Katz był zachwycony i zapytał: kto was nauczył przyrządzać taki wspaniały napój? Posłusznie melduję, że kiedy przed laty wędrowałem po świecie, odpowiedział Szwejk, spotkałem w Bremie pewnego rozpustnego marynarza, który mówił, że grog musi być taki mocny, aby ten, kto by po jego wypiciu wpadł do morza, mógł przepłynąć cały kanał La Manche. Po słabym grogu utopi się jak szczenie. Po takim grogu, Szwejku, będzie nam się dobrze odprawiało mszę polową, zauważył kapitan. Myślę, że najpierw będę musiał wygłosić kilka słów pożegnania. Msza polowa to nie jest taka zabawa jak odprawianie mszy świętej w garnizonie albo wygłaszanie kazania do tych tam łobuzów. W tym wypadku musi człowiek mieć naprawdę wszystkie klepki w porządku. Ołtarz polowy mamy, wydanie kieszonkowe składane. Jezus Maria, Szwejku! Chwycił się za głowę. Ale też jesteśmy idioci. Wiecie, gdzie schowałem ołtarz polowy? Do otomany, którą sprzedaliśmy. Tak jest. To jest nieszczęście, panie feldkuracie, rzekł Szwejk. Ja wprawdzie znam tego tandeciarza. Przedwczoraj właśnie spotkałem jego żonę. On siedzi w ciupie z powodu jakiejś ukradzionej szafy, a nasza otomana jest u pewnego nauczyciela we Wrzowicach. To będzie heca z tym ołtarzem polowym. Najlepiej będzie, jak się napijemy grogu i pójdziemy na poszukiwanie, ponieważ myślę, że jednak bez ołtarza polowego nie będzie można odprawić mszy świętej. Brakuje nam rzeczywiście jeszcze tylko polowego ołtarza, rzekł melancholijnie kapitan. Na poligonie wszystko już jest przygotowane. Cieśle już zrobili podium. Monstrancje pożyczą nam z Brzewnowa. Kielich powinien nem mieć swój. Ale gdzież on jest? Zamyślił się? A powiedzmy sobie, że go zgubiłem. A więc dostaniemy puchar sportowy od porucznika Wittingera z 75. pułku. Kiedyś przed laty zdobył go w biegach jako nagrodę sport faworyt. No, był to doskonały biegacz. Jak się sam zawsze chwalił, robił 40 km w jeden modling w godzinę i 48 minut. Już wczoraj omówiłem z nim tę sprawę. O, jestem bydle, że wszystko odkładam zawsze na ostatnią chwilę. Dlaczego ja, bałwan, nie zajrzałem do otomany? I pod wpływem grogu przyrządzonego podług przepisu rozwiązłego marynarza, zaczął sobie głupio wymyślać i oświadczył w najrozmaitszych sentencjach, gdzie właściwie powinien się znajdować. Może byśmy wreszcie, posłusznie melduję, poszli na poszukiwanie ołtarza polowego, zapraszał Szwejk. Już jest ranek, muszę się jeszcze ubrać w mundur i napić trochę grogu. Nareszcie wyszli. Idąc do żony handlarza starych mebli, kapelan opowiadał Szwejkowi, że wczoraj z błogosławieństwem Bożym wygrał dużo pieniędzy i jeśli dobrze pójdzie, to wykupi fortepian z Lombardu. Przypominało to śluby składane przez pogan swym bożkom. Od zaspanej żony handlarza starych mebli dowiedzieli się adresu nauczyciela we Wrzowicach, nowego właściciela otomany. Kapelan okazał się niezwykle łaskawy, uszczypnął żonę handlarza w obydwa policzki i połechtał pod brodą. Do Wrzowic poszli piechotą, ponieważ kapelan oświadczył, że musi się przejść po świeżym powietrzu dla zmiany wrażeń. We Wrzowicach, w mieszkaniu nauczyciela, starego pobożnego pana, czekała ich niemiła niespodzianka. Stary pan, znalazłszy ołtarz polowy w otomanie, uważał to za zrządzenie Boże i oddał go do zakrystii miejscowego kościoła, zastrzegając sobie umieszczenie napisu: ofiarowany ku czci i chwale Bożej przez pana Kolarzika, nauczyciela w stanie spoczynku, roku pańskiego 1914. Starszy pan był bardzo zakłopotany, gdyż zastali go w bieliźnie. Z rozmowy z nim wynikało, że nieoczekiwane znalezienie ołtarza uważał za cud i znak Boży. Gdy kupował otomanę, to jakiś wewnętrzny głos mówił mu: zobacz, co jest wewnątrz. Widział też we śnie anioła, który mu wprost rozkazał: otwórz otomanę. Usłuchał. A kiedy tam ujrzał miniaturowy składany trójdzielny ołtarz ze skrytką na tabernakulum, ukląkł przed otomaną i modlił się długo i gorąco, chwaląc Boga i uważając to za znak z nieba, aby przyozdobić tym kościół we Wrzowicach. To nas nie interesuje, rzekł kapelan. Taką rzecz, która do pana nie należała, powinien był pan oddać w policji, a nie do jakiejś przeklętej zakrystii. Z powodu tego cudu, wie pan, dodał Szwejk, zwracając się do nauczyciela, może się pan jeszcze w coś wplątać. Kupił pan kanapę, a nie żaden ontarz, który jest własnością władz wojskowych. Taki znak Boży może pana drogo kosztować. Nie powinien był pan się przejmować aniołami. Pewien człowiek, wie pan, wschorzy, też wyorał w polu jakiś kielich, który pochodził ze świętokradztwa i był tam schowany na lepsze czasy, kiedy sprawa pójdzie w zapomnienie. Uważał to także za cud i zamiast go sprzedać na złom, poszedł z tym kielichem do proboszcza, że chce go niby ofiarować do kościoła. A proboszcz myślał, że on jest tym złodziejem i ma wyrzuty sumienia. Posłał więc po wójta, a wójt po policję i znalazca został niewinnie skazany za świętokradztwo tylko dlatego, że ciągle coś gadał o cudzie. Bronił się jak mógł. Też gadał o jakimś aniele. Nawet wplątał do tego pannę Marię. Ale w końcu i tak dostał 10 lat paki. Najlepiej pan zrobi, jak pójdzie z nami do tutejszego proboszcza, żeby nam zwrócił majątek państwowy. Ontarz polowy to nie jest ani kotka, ani onuca, którą można podarować komu się chce. Stary pan trząsł się cały ze strachu i ubierając się szczękał zębami. Ja naprawdę nic złego i podłego nie myślałem i nic nie ukrywałem. Sądziłem, że tym zrządzeniem Bożym mogę się przyczynić do przyozdobienia naszej ubogiej świątyni pańskiej we Wrzeszowicach. Rozumie się, na rachunek władz państwowych, rzekł twardo i szorstko Szwejk. Bóg zapłać za takie zrządzenie Boże. Niejaki Piwonkas, chocie Boża, uważał też razu pewnego za zrządzenie Boże, kiedy mu się do rąk przyplątał postronek z cudzą krową. Starszy pan zgłupiał zupełnie od tego całego gadania i przestał się w ogóle bronić. Pragnął już tylko jak najprędzej ubrać się i załatwić sprawę.